Dzień dobry, Aleksandrze.
Witam.
Chciałam dzisiaj położyć na stół taki temat, który cały czas jest obecny w naszym języku, a mam wrażenie, że nie do końca wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, co ono oznacza. Chodzi mi o hasło pod tytułem siły, że żeby żyć trzeba mieć siłę, żeby coś zrobić trzeba mieć siłę, trzeba mieć energię. Ale tak naprawdę pojawia się pytanie, czym ta siła jest, i w ogóle skąd człowiek jej czerpie? I czy to, co my na co dzień myślimy o tym, co jest naszym źródłem siły, jest prawdziwym tym źródłem siły? Takie pytania mi się pojawiły.
No widzisz, żeby odpowiedzieć na to pytanie poprawnie i nie wprowadzać nikogo, a przede wszystkim ciebie w błąd, my musielibyśmy rozpatrzeć kategorię siły w znanych tobie zjawiskach, prawda? No powiedz mi, kiedy czujesz się na siłach, realnie?
Realnie czuję się na siłach, kiedy czuję motywację, kiedy czuję siłę fizyczną, a kiedy mam wewnętrzną inspirację i chęć działania.
Czyli to są czynniki, o tym mówisz, kiedy mam inspirację. Ta inspiracja jest jak zapalnik pewnego typu. Słowo siła fizyczna raczej sprowadza do odczucia komfortu w ciele.
To prawda.
Prawda. Dlatego, że porównywać pojęcia siły fizycznej z mięśniami na przykład no jest nieadekwatne. My mamy wiele różnych przykładów, kiedy w sytuacjach stresowych ludzie dokonywali takich rzeczy, podejmowali takie ciężary, gdzie oni w życiu jego nie podjęliby. Czyli realnie rzecz biorąc, my mówimy o sile, względnym pojęciu siły, jeżeli my mówimy o ciele fizycznym. Niemniej jednak, kiedy coś nas zmotywuje do pewnych działań, od w tym momencie my zaczynamy obracać się do na tym etapie jeszcze niepoznanych jakichś aspektów sił, które mogą objawiać się przez nas. Żeby zrozumieć to, pojąć, co więcej, wykorzystać to, należy zacząć od samych prostych rzeczy. I to, co ja powiem, no, można to analizować, ale lepiej by było, żeby to ty przyjąłeś tak, spróbowałaś bynajmniej przyjąć. I wtedy można rozbierać to jakby na czynniki pierwsze. My wszyscy jesteśmy zanurzeni w ocean energii. Czyli wokół nas nie ma niczego oprócz energii. My mówimy, że nas otacza przestrzeń.
Tak.
Ze wszystkich stron, prawda? Przestrzeń napełniona na niższym poziomie jakimś rodzajem gazu. Ten gaz ciągle się porusza, nie wchodzi w chemiczne reakcje jedno z drugim. A nawet nikt nie zastanawia się, jaka siła jego przymusza do tego.
No, to prawda.
Na początku poprzedniego stulecia była rozwinięta taka nauka, jako nauka o eterze. Eter, znany, słowo nam zostało, nauku gdzieś zginęłaś w czasie nauka, jakoś gdzieś nie widzimy ją teraz. I to, co jest określone jako eter, jest przejawieniem bardzo subtelnych i wysokich energii, czyli sił jeszcze wyższego rzędu. Niemniej jednak na poziomie przestrzeni czy wszechświata eter, on przenika wszystko i wszystko utrzymuje w odpowiedniej równowadze. On jest elastyczny, on jest jak plastelina, ale bardzo, bardzo subtelny. On łatwo się kumuluje, on łatwo się jakby emanuje, czyli wchodzi, wychodzi i to jest jakby podstawa rozumowania wszelkich rzeczy, które nas otaczają. Czyli jeżeli my spróbujemy chociażby wyobrazić swoje, uświadomić, że nas przenikają małe cząsteczki ze wszystkich stron i napełniają, od wtedy nam staje się zrozumiane, co jest budulcowym instrumentem albo co jest tak zwaną plasteliną, z której zrobiony cały świat. I od wyobraźni, na przykład, jeżeli ty wiesz, że taka gęsta forma jest, o ty ręko, jak poprowadzisz w prawo, w lewo, mhm. tak, ty czujesz opór.
Tak.
Ty częściowo mówisz, że to jest opór powietrza. Nie? No ale co to jest znowu powietrze? Gaz. Każdy ruch powoduje powstanie energii. Czyli jak ty ruszasz ręką, więc w tym momencie jest powstanie jakiejś energii. Niemniej jednak to, o czym ja teraz mówię, jest jakby końcową fazą, czyli to, co jest na samym niższym aspekcie. Podejrzewam, że cię bardziej interesuje to, w jaki sposób ta energia w ogóle jest pobudzana i wprowadzana w ruch.
Tak,
prawda?
To prawda. I właśnie, czy siła i energia to jest to samo, czy siła jest pochodną energii, prawda?
No widzisz, ja bym nie chciał by tu manipulować słowami, dlatego że język polski zawiera bardzo małą ilość słów, które określają duchową rzeczywistość albo subtelne poziomy. A te słowa, które jest, one mają bardziej materialistyczne znaczenie w świadomościach ludzi niż realne znaczenie, które by to odpowiadało. Także spróbujmy na ten moment nazywać siła, energia jako jedno i to samo, okay. więc nam po prostu będzie łatwiej rozmawiać na ten temat. I teraz zauważ, my kiedy czytamy różne książki, tam jest mowa o tym, że wszelkie formy siły jest wewnątrz człowieka.
Tak.
Idziemy do lekarza, a lekarz mówi, masz brak siły. I coś mi już zaczyna nie grać. Jak ja mogę mieć brak siły, jeżeli we mną u mnie powinno, według starych przykazów, być ogromna ilość siły? To w końcu albo stare przykazy kłamią, albo lekarz ma niepełną wiedzę o organizmie. Możemy oprzeć się i na jedno, i na drugie. Przykazy przekazane niedokładnie, więc nie możemy ich dobrze interpretować. Lekarze mają niewystarczającą ilość wiedzy, żeby wiedzieć wszystko o naszym organizmie. Zresztą oni tego nie zaprzeczają. Oni dokonają, mówią, że wiedzą tyle, ile nauka wie, ile przedstawiła i nic więcej. Ale żeby ten dylemat nam rozsiać, znowu my patrzymy wewnątrz siebie. O te pytania, kiedy ja cię zadałem, prawda? Kiedy czujesz siebie na siłach? Kiedy czujesz siebie dobrze? Kiedy czujesz siebie komfortowo? A można dojść, kiedy czujesz wewnątrz siebie radość. Od właśnie. Tego trzeba zacząć. Czyli my jakby stajemy na brzegu dwóch rzeczywistości. Pierwsza rzeczywistość to jest ten jakby iluzyjny świat, który my widzimy, tej materialnej przestrzeni. A druga rzeczywistość to jest to, co powstaje w głębi nas. Nie trzeba rozpatrywać to jako inne wymiary, po prostu jako rodzaj rzeczywistości. Coś w naszej głębi, gdzieś tam, niektórzy mówią, że tam wewnątrz ciała, niektórzy mówią wewnątrz mózgu, niektórzy mówią w ogóle gdzieś tam bardzo głęboko. Brakuje słów, prawda?
Tak.
Nie ma nawyku i nie ma nauki, która by zajmowała się w języku polskim tym. Dlatego my tłumaczymy to i rozbieramy powierzchniowo. Ale każdy człowiek, który będzie próbować, on to bardzo dobrze zrozumie. Więc jak my tylko wywołujemy w sobie jakikolwiek emocjonalny stan, który pozytywnie przeżywamy, na subtelnym poziomie zaczyna się ruch jakichś cząsteczek. My czujemy, że jest ruch wewnątrz nas. Nie? Człowiek jest od razu żywy i taki, w nim coś się rusza. A ten subtelny ruch, on pobudza później niższe energie, czyli niższe siły. A te niższe siły są w postaci eteru. Przy czym, żeby dobrze zrozumieliśmy, eter to jest tak malutka cząsteczka energii, która nie jest w stanie być widziana nawet pod mikroskopem. I odczuwalna. Niemniej jednak fundamentalnie ona znajduje się jako budulec wszechświata. I od kiedy pobudzany jest eter, on w swojej kolejności rozpoczyna ruch kolejny, który może być już odczuwalny w naszym ciele.
Czyli z zewnętrznego staje się wewnętrzny wtedy.
Wiesz, on tak jakby jest niby zewnętrznym, ale on nie do końca jest zewnętrzny, bo on też nas przenika. To jest prototyp tego, jakbyśmy byli zanurzeni w wodę.
Tak sobie to wyobrażamy.
Ty w wodzie możesz czuć, że ty jesteś mokra?
No nie.
O tak samo będąc zanurzona w eterze, ty tego w eterze nie czujesz. Ale on jest. I on jest poddatny ruchom wszelkich naszych jakby wyższych zmysłów. умислу, емоціональних станів і різних інших аспектів. В моменті, коли ми починаємо скупляти увагу на якихось процесах, чи вивоюємо ці емоціональні стани, етер починає громадіче для виконання конкретного діяння. Наприклад, для повстання образу якогось. І починає то випевнювати. Наші мажіння, ленки, сподівання, він випевнює все. Причому кількість тут не має значення. Чи ти можеш виобразити малюткий образ, а можеш виобразити образ жінду нашої планети. Етер заховуєш ідентичні. До того не треба більше і лощіли, чи мніше. Аби тобі тільки мислі старчило, а гарне все всіско. І от в тим моменті, коли ми порушаємо етер, він порушує вже форми знані нам. Він може порушати наше тіло, він може конденсовувати в різних місцях і виражати в різний спосіб. Але подивляємо, що тобі перед всім ході о добру кондицію свою, чи сіле, як вираження чонгу дня.
Так, теж. Вийшло з того, що сіли са чонгу. Ми не маємо часто свідомості, що посідаємо їх, але вони са обіцне non-stop. І власне та різниця, kiedy czujemy i kiedy nie czujemy. To jest zastanawiające, z czego to wynika. Dlaczego człowiek traci i wtedy idzie za tą myślą, oj, nie mogę nic zrobić, albo tam nie mam właśnie wystarczających zasobów i siły na to, żeby podejmować różne działania, pomimo tego, że cały czas to jest.
No, tu jest bardzo prosta odpowiedź. On po prostu nie ma wiedzy, jak to zrobić.
No właśnie, jak to zrobić?
Po prostu nie ma wiedzy, bo wiedza jest kluczowym elementem dotarcia do wszystkich ludzi, dotarcia do wszystkich roślin, dotarcia do wszystkiego, co istnieje. Czyli człowiek, mając poznanie, on może to realizować. Niektórzy określają, że potrzebne jest jemu nawyki. My żyjemy teraz w takich czasach, kiedy wiele rzeczy my możemy robić od tak sobie. Czyli jeżeli my wiemy, jak to zrobić, my możemy to realizować. Wcześniej, tam 20-30 lat temu, jeszcze to nie było możliwe. My przekroczyliśmy poziomy epok i ta epoka, w której my teraz żyjemy, nadaje takie możliwości. Dlatego, kiedy człowiek próbuje bezwiednie to robić, jemu coś tam się udaje czasami. No chyba i trafił, ale dosyć często to kończy się tragicznie. Dlatego, że no wyobraź sobie elektryk, który nie ma wiedzy o elektryczności, no i zaczyna tam druty jakieś tam skręcać. No wiadomo, że skończy się tragicznie. I tak samo z ludźmi jest. Kiedy człowiek bezwiednie czegoś dotyka, on rzeczywiście może narobić sobie no, nieprzyjemnych rzeczy. Niemniej jednak, jeżeli on ma pojęcie, co czyni, on może bardzo szybko skumulować duże ilości energii, te, które potrzebne dla realizacji jego celów.
Czyli jest tak, że człowiek ma dostęp do jakiegoś źródła.
Masz nowe za energię?
Tak.
Nie do końca. Dlatego, że to, o czym ty teraz powiedziałaś, mówi o źródle zewnętrznym. Prawda? Że gdzieś idę, od dołu, na przykład jest miejsce mocy, ja idę na miejsce mocy podładować akumulatory. Dylemat jest w tym, że miejsce mocy, na które ty idziesz, realnie nie są takim w rzeczywistości. A jest to rodzaj promieniowania Ziemi, określonego promieniowania, które pobudza twoje indywidualne źródła energii. I od w momencie takiego pobudzenia w tobie następuje tak zwany syntez jądrowy, czyli reakcja jądrowa. Następuje rozpad. Przede wszystkim dotyczy głównych takich składników, jak rozpad wodoru. No, my jesteśmy wodne struktury. I rozpad wodoru, czyli energia wodorowa, u nas jest głównym jakby elementem naszego korzystania. Nic ci nie mówię słowo energia wodorowa.
No, mówi no, reaktor atomowy.
Nie atomowy, bo jest jądrowa energia,
no tak.
A jest wodorowa, czyli z wodoru. Nie? Czyli kiedy wodór rozpada się na cząsteczki i uwalniają się od elektrony i wszystkie inne rzeczy. Od my żyjemy, głównie żyjemy właśnie dzięki tej reakcji, ale to już w naszym świecie, czyli na niższym poziomie. Ile w tobie wody jest?
No, mówiliśmy, że powinno być 6 litrów, tak?
No tam 60 litrów wody, nie, ważysz...
68.
No, 68, to znaczy, że z 60 litrów wody, tam 60, 55 litrów wody powinno w tobie być. Mhm. A jak myślisz, jeżeli każdy atom tej wody, która jest w tobie, dać mu możliwość rozszczepienia.
Nieograniczony zasób sił i energii. Wyobraź sobie. Tak, wielki wybuch.
Wybuch byłby większy niż nasze słońce, które świeci.
I to każdy z nas ma.
Tak. I każdy nosi. Tyle, że wszyscy szukają gdzieś miejsca mocy, żeby doładować akumulatory.
No właśnie, bo mówiłeś też i zresztą tego się cały czas też uczymy, że jesteśmy wielopoziomowi, że nie jesteśmy taką jednolitą strukturą, tylko jesteśmy strukturą składającą się z różnych poziomów. Ale nie zawsze mamy do tych poziomów wszystkich dostęp, tak? Ale to też nie powoduje, że nie mamy możliwości wpłynięcia na pobudzenie tej energii. Czyli jak ktoś, kto na przykład zaczyna praktykę duchową dopiero, tak, i jeszcze nie ma rozbudowanej świadomości, ma możliwość dostępu do swojego źródła wewnętrznego i do pobudzenia tego źródła?
Zobacz, żeby odpowiedzieć na to pytanie, tu dużo mądrości nie trzeba i nie trzeba nam mocnej filozofii używać. My po prostu popatrzymy, jak rozwija się nam małe dziecko. Na przykład ty byłeś małym dzieckiem.
No było.
Byłaś. Było tobie kiedyś roczek.
Było.
Ty nie umiałaś chodzić jeszcze.
Nie.
Nie umiałaś pisać.
Nie.
Nie umiałaś czytać. Nic nie umiałaś robić. A wszystkie te czynności dzisiaj nad tym nawet się nie zastanawiasz. Pytania. A skąd oni u ciebie się pojawiły? To jakiś cud? Czy co to jest?
No nie. Po prostu naturalny proces rozwojowy.
Naturalny proces. Po prostu twoi rodzice tam w szkole mówili ci, rób tak i będzie to, rób tak i będzie to. Czyli mówili to, co widzieli. Kiedy ty robiłeś, powtarzałeś, wynikało to. Nie ma tu żadnego cudu. Nie ma.
Nie ma.
I od kiedy ty mówisz odnośnie wielopoziomowości człowieka, porównaj wzrost małego dziecka i wzrost człowieka w duchowości. To jest to samo. Kiedy człowiek znajduje się tylko w granicach swojej materialnej powłoki, u niego rozwinięta jest tylko jedna powłoka, czyli te materialne ciało.
Tak.
I od w tym momencie on jest podobny do tego maloletniego dziecka, które ma roczek, dwa i zaczyna poznawać coś, co jest wyżej. No może troszkę więcej, bo my mówimy już o dojrzałym człowieku, nie? Tam do 7 lat na przykład, tam dziecko. I od ono na przykład do 7 lat tam ono już umie chodzić, tam coś tam mówić, ale jeszcze nie umie na przykład tam tworzyć wierszy, nie umie nic wyjrzeć. Ono też to wszystko przed nim. Tak samo i tu jest. Nasza forma materialna, którą my posiadamy, jest jedną z 10 powłok. Dlaczego ja używam słowa powłok? Dlatego, że każda nasza powłoka subtelna powinna być wyodrębnionym ciałem. I ten proces poznania, hodowania tych ciał, pielęgnacji ich, rozumiesz, wzrost ich, globalnie nazywa się wzrostem duchowym. Przy czym to trzeba wiedzieć, co ci rośnie, jak rośnie i czy w ogóle rośnie. Nie po prostu udawać, że ty tam jesteś bardzo mądry albo siedzieć tam przez 20 godzin w medytacji. Z tego nic nie wyniknie. To, o czym ty pytasz, wielopoziomowość człowieka, ona właśnie polega na tym, że na miarę twojego duchowego rozwoju, oprócz fizycznej powłoki, tej fizycznej, u ciebie powstają kolejne ciała. Na przykład u niektórych ludzi, oni czasami jest od urodzenia, u niektórych nie ma. Niektóre ludzie po klinicznej śmierci mówią, po tamtej stronie było czarno, nic nie było. Czemu? Bo u nich tylko jedna fizyczna powłoka została wybudowana, a reszta nie ma. A niektóre mówią ludzie odwrotnie. On przyszedł na tą stronę i on wszystko widział, jak tam jego ciało leży, lekarze chodzą. Czyli co? U niego była już wybudowana inna powłoka, która miała swoją świadomość i mogła przekazywać, w pamięci przytrzymywać wszystkie informacje, co zresztą później przekazane było na niższe powłoki. System jest tak ułożony, że jeżeli zostały rozwinięte wyższe powłoki, nie? Tam dusza i wyżej, to oni jest uformowane i oni nam nie znikają. A co dotyczy niższych powłok, ciało fizyczne u nas powstaje jak? Od zera.
Od zera, tak.
Tam później tam idzie, tam eteryczne, astralne, wszystko powstaje od zera. I wszystko to powinno być prawidłowo karmione. Czyli na przykład, jeżeli ty ciało fizyczne karmisz tam, wodą, pokarmami i tak dalej, żeby ono mogło jakoś funkcjonować, to na przykład ciało eteryczne już musi być innymi systemami, prawda, karmione. Czyli ty musisz robić odpowiednie ruchy, czynności i tak dalej, żeby energia krążyła i ono się wzbogacało. A na przykład, tam idziemy dalej, tam troszkę wyżej, tam astralne, ono karmione jest jeszcze innymi. Poczucie piękna, obrazy, muzyka, wyobraźnia, prawda, kiedy ty na przykład uczestniczysz, tam chodzisz tam na balet, do teatru, różne jakby filmy oglądasz też, prawda, od dzieciaki tam grają w gry komputerowe, to wszystko rozwija jakby strukturę astralną, strukturę naszego obrazu i tak dalej, czyli kolejne powłoki również rozwijają się i tak dalej. Mentalna powłoka, ona też rozwija się od zera, prawda, czyli my widzimy, że ludzie są dobrze rozwinięte mentalnie, bądź słabo rozwinięte mentalnie. I w tym nie ma ani zła, ani dobra. Oni po prostu rozwinęli się do określonego poziomu. I nie więcej. Czyli ogólnie rzecz biorąc, naszym zadaniem należy nie tylko utrzymać naszą fizyczną kondycję, ale również i subtelne formy. Bo każdy z nich, kiedy zaczyna rosnąć, ono jest też źródłem energii i dla niższych poziomów. Ja myślę, że teraz ty rozumiesz, dlaczego te wszystkie subtelne rzeczy tak łączą się i oni mogą czerpać z tego powszechnego pola.
No tak, bo to wtedy tworzy się taka bardzo złożona już struktura, tak, która dokładnie. Wszechstronna, odpowiedzialna za wszelkiego rodzaju zmysły i te fizyczne, i te subtelne. I daje nam to, możliwość na jakby większego zaczerpnięcia, tak? Mamy większą ilość narzędzi, żeby móc siebie budować.
No i z różnych poziomów my możemy jakby pobudzać energię na każdym niższym poziomie.
No właśnie, stajemy się niezależni od ciała, od tego, co mówi ciało, z którym właśnie zazwyczaj tą siłę na takim w takim powszechnym rozumieniu kojarzymy.
A jeżeli my stajemy się niezależni od ciała, to znaczy my z ciałem możemy zrobić co?
Co chcemy.
Wszystko, co chcemy. A człowiek, który jest zależny od ciała, on nie może zrobić nic.
No tak.
Niestety
jest.
Ciało jest poddane procesom ewolucji materialnego świata i ono normalnym procesem będzie schnąć, starzeć i na końcu umrze. I człowiek nie ma nad tym kontroli, bo on identyfikuje siebie z tym, więc jak umiera ciało, umiera człowiek.
Tak, tak. Dziękuję. A mam propozycję. Czy następnym razem moglibyśmy porozmawiać o powłokach i o ich właśnie rozwoju i o tym, w jaki sposób osoby, które są zainteresowane rozwojem duchowym, mogłyby też zacząć wchodzić na poziom pracy z innym, świadomy poziom pracy z powłokami?
Ja myślę, że to jest dosyć ciekawy temat, dlatego że słowo powłoka, ono ma nawet same słowo, nie? Czyli coś powleka.
To tak.
Ale to jest niegotowa konstrukcja. To jest coś takiego jak matryca, która już ma zarysy, ale jeszcze jest nieuświadomiona, nienapewniona i nie ma odpowiedniej jakby formy przejawienia w żadnej rzeczywistości. Więc jak widzisz, ten świat jest bardziej skomplikowany niż się wydaje na pierwszy rzut oka, ale myślę, że krok za krokiem my będziemy mogli rozwiązać wszystkie te jakby zagadki cywilizacyjne wewnątrz siebie na tyle, ile to będzie możliwe. Poza tym tu ja chciałem jeszcze powiedzieć, że niektórzy mówią, że od wiedzy na ten temat jest bardzo dużo, jest w książkach wszędzie. Tu i tak, i nie. Bo kiedy my zobaczymy w książkach każdy piszący, ten, co pisze, on opisuje swój proces doświadczeniowy, indywidualny, który wcale nie musi pasować do kogoś innego. I kiedy ty taką książkę kupujesz na przykład w sklepie, ty masz nadzieję, że to będzie coś wspaniałego, ale później okazuje się po jakimś krótkim okresie czasu, że owszem, książka ciekawa, ale to wszystko nie działa.
Nie działa.
A czemu nie działa? A to nie ma prawa działać. Bo ktoś, kto napisał, on opisał swój proces. A w świecie nie ma duplikatu. Czyli chociaż wiele rzeczy się dubluje, wyżej, niżej, niemniej jednak one są unikalne. Czyli człowiek, jak otworzy wewnętrzny swój system poznania, ot on w nim jest. I to jest jego indywidualny aspekt rozwoju, jego indywidualny aspekt zniesienia. A jeżeli my spotykamy wiedzę bardzo jakby uściślono do konkretnych czynności, ona może nam sugerować kierunek, prawda? Ale nie oznacza, że ona daje nam jakiś efekt.
Tym bardziej jest to fascynujące i ciekawe i myślę, że warto o tym rozmawiać, żeby jak największa grupa ludzi miała dostęp do tej informacji i do tej wiedzy i mogła zacząć sama doświadczać tego procesu. Dziękuję bardzo.